słuchaj z wiarą, o czym jest krzyż. I chcemy rozważać dzisiaj fragment z listu do Galacjan z 3 rozdziału, wersety od 1 do 5. A czemuż to, skoro tydzień temu rozważaliśmy od 1 do 18? No, za chwilę się wytłumaczę z tego, dlaczego. Myślę, że przynajmniej niektórzy z nas bywają na różnego rodzaju wycieczkach. No i wycieczki dzielą się generalnie na takie dwa rodzaje. Jedna wycieczka, taka wiecie, poglądowa, kiedy razem z dużą grupą biegniesz przez jakieś miasto albo jedziesz przez kraj, tu po lewej to, po prawej to, po lewej to, po prawej to i po prostu w takim zabójczym tempie poznajemy miasto, poznajemy muzea, poznajemy kraj. No i oczywiście taki wyjazd pozwala nam dotknąć pewnych miejsc, ale na pewno nie zapoznać się z nimi wyczerpująco. Ale można też zwiedzać inaczej, można po prostu jechać w dane miejsce, delektować się nim, przyglądać się mu. Tak używając takiego terminu, wyczerpać je, czyli oglądając je, czytając na jego temat, rozmawiając o nim, prawda? I dopiero kiedy ma się poczucie, że właśnie takiego usatysfakcjonowania z bycia w tym miejscu, można jechać dalej. I podobnie bywa ze studiowaniem Słowa Bożego. Właściwie ten wersety od 1 do 18 stanowią blok w 3 rozdziale jednej myśli, ale jest w nich takie natężenie obrazów, takie bogactwo treści, że jeżeli byśmy zamknęli to w jednym kazaniu, a po prostu byłoby trochę to daremne, jeżeli mielibyśmy skorzystać więcej z tego fragmentu. Już w połowie kazania tydzień temu miałem poczucie, że właśnie jedziemy taką poglądową wycieczką przez ten fragment. I miałam straszny niedosyt po tym niedzielnym rozważaniu. Więc chciałbym nas zachęcić, abyśmy spojrzeli na tych 5 pierwszych wersetów rozdziału 3, bo jest z nich naprawdę dużo, na tyle dużo. A jeszcze fajnie się składa, że nawiązuje treścią apostoł Paweł do tego, co my będziemy dzisiaj przeżywali. A więc do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, do krzyża, do ofiary Jezusa. Czy zdajemy sobie sprawę, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, że można być religijnym człowiekiem, nie mając za wiele wspólnego z Bogiem? Można czy nie? Można. Można i list do Galacjan w pewien sposób dotyka właśnie tego problemu. W Biblii taki człowiek nazywany jest bezbożnym, czyli my byśmy powiedzieli bezbożny to ateista, poganin, prawda? Człowiek zupełnie świecki, ale w Biblii spotykamy w psalmie 50 ciekawe określenia człowieka bezbożnego. Jest to człowiek, który, jak czytamy, wylicza Boże ustawy, a Boże przymierze jest na jego ustach, a mimo to jest bezbożny. Co to znaczy? To znaczy, że można mówić o Bogu, można rozważać różne treści związane ze Słowem Bożym i można żyć bez Boga. Można? Można. Aby być teologiem, nie trzeba być człowiekiem wierzącym. Jest to po prostu pewna dziedzina, o której można mówić tak jak, wiesz, o filozofii, czy powiedzmy o czymkolwiek innym. I dlatego w psalmie 50 spotykamy określenie bezbożny, czyli ktoś, kto chociaż powołuje się na Boga, mówi o nim, po prostu nie żyje z nim na co dzień, dlatego jest bezbożny, bez Boga. Tak mówiliśmy już o tym kiedyś. Problem, który Paweł porusza w liście do Galacjan, to poleganie na wypełnianiu uczynków prawa bez więzi z Bogiem i poleganiu na nim. To jest ten problem, który tak naprawdę przez cały list do Galacjan się przewija, czyli pewna aktywność religijna, nie wynikająca wcale ze społeczności z Bogiem, nie wynikająca wcale z takiego pokładania ufności w Nim. Ludzie ci zamiast polegać na Bogu, polegają na tym, co uczynili według nich dla Boga lub w tej sferze, w której mogliby Bogu zaimponować, powiedzieć, zobacz Boże, oto jestem wierny, ponieważ wykonałem takie i takie jeszcze inne uczynki prawa. Owocem tego jest samozadowolenie, co widzieliśmy w historii opisywanej przez apostoła Pawła, która miała miejsce w Antiochii, pamiętacie, od której zaczęliśmy, i pewien ekskluzywizm oddzielający tych ludzi od innych, ponieważ oni są lepsi, ponieważ oni są bardziej duchowi, ponieważ oni spełniają pewne zewnętrzne wymogi, ale też często nie widzą tego oddzielający ich od Boga, ponieważ to nie jest wcale Boży Duch, to wcale nie jest Duch Ewangelii, to wcale nie jest Ewangelia, którą głosił Jezus Chrystus. Dzisiaj czytamy wersety od 1 do 5. Przeczytajmy, dobrze? O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Czy na podstawie słuchania z wiarą? Przyjrzyjmy się pierwszemu wersetowi. Musimy zangażować się, wytężając swoją wyobraźnię lub po prostu czytając ze zrozumieniem, szczególnie Galacjan 2:20. Ponieważ pierwszy werset mówi tak. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Pamiętacie? Mówiliśmy tutaj o takich przynajmniej trzech rzeczach. Po pierwsze, Paweł nazywa Galacjan nierozumnymi, czyli można by powiedzieć głupimi, ale tak naprawdę chodzi o brak umiejętności wyciągania właściwych wniosków z tego, co jest przed ich oczami, z tego, co powinni rozumieć. I mówi, że jest to najprawdopodobniej wynikiem pewnego rodzaju omamienia, zaklęcia, zwiedzenia. To jest to słowo omamił. I w tym wersecie jest również pewna ilustracja, na której właśnie powinniśmy się dzisiaj zatrzymać dłużej. A mianowicie mowa jest o wymalowanym obrazie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I co to jest za obraz? No to powinniśmy po prostu udać się do Galacjan 2:20. Powinniśmy się wczytać w ten werset. Powinniśmy, patrząc na ten obraz, umieć opowiedzieć o nim. Co się tak naprawdę na nim znajduje? Ale uwaga, powinniśmy również potrafić odnaleźć tam siebie. Tak? Więc ja przeczytam ten werset, dobrze go znamy. I chciałbym, żebyśmy spróbowali po prostu oczami serca zobaczyć tę sytuację. Wiecie, nie chłodnym umysłem, ale po prostu i umysłem, i sercem, dobrze? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Co przedstawia ten obraz? Widzimy na pewno ukrzyżowanego Chrystusa, zgodzicie się? Jest ukrzyżowany Chrystus. Patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa i co widzimy jeszcze? No, jest, byśmy powiedzieli pewnie, jest umęczony. Może przejawiają nam się obrazy tego, co się działo na krzyżu. Kiedy cierpi, ale świadomie wypowiada kolejne słowa, aby wypełniło się pismo. Kiedy zapada ciemność nad całą ziemią. Kiedy Jezus woła Ojcze mój, czemuś mnie opuścił? Kiedy rozdziera się zasłona w świątyni z góry na dół? Kiedy ma miejsce trzęsienie ziemi i otwierają się groby? Kiedy setnik, widząc jak Jezus oddaje ducha, mówiąc wykonało się, wyznaje, że ten prawdziwie był sprawiedliwy. Kiedy ludzie, widząc krzyż, odchodzą, bijąc się w piersi. To jest prawdopodobnie symbol, czy taki gest jakiejś pokuty. Bicie się w piersi lub tego, że to dotyka mnie bezpośrednio, co tu się wydarzyło. Ale kiedy wytężamy wzrok razem z Pawłem, idziemy za jego tokiem myślenia, to Paweł mówi, zaraz, ale czemu on cierpiał? On cierpiał za mnie. On umarł w moje miejsce. Czyli ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Czyli to, że On umarł w moje miejsce, musi mieć jakiś skutek. Musi mieć jakieś znaczenie. No przecież nie umierałby po prostu bez jakiegoś głębokiego sensu. Apostoł Paweł dalej mówi i patrzymy na ten obraz. Ja żyję. Czyli widzimy żywego apostoła Pawła. Ale potem zaraz dodaje bardzo ciekawą rzecz. Ale właściwie nie ja. Chrystus żyje we mnie. Ponieważ wszystko, kim jestem, co robię i po co robię, robię ze względu na Niego i przez Niego. Ponieważ On mnie odkupił, swoją śmiercią nie należy już do siebie samego. Należy do Niego. Wykonuję Jego wolę. Nie ma mnie. Dlaczego? Ponieważ On umiłował mnie i wydał samego siebie za mnie. Obecne życie moje w ciele jest ustawicznym pokładaniem nadziei mojej w Jezusie. Żyję przez Niego. I to, że jestem z tym obrazem połączony wiarą, sprawia, że do mojego życia płynie coś niezwykłego. Najpierw przyszło usprawiedliwienie od mojej ewidentnej winy, a teraz płynie Jego sprawiedliwość. I uczynki sprawiedliwości w moim życiu pojawiają się, dlatego że ja ustawicznie pokładam nadzieję swoją w Nim. Wiarą jestem w Nim zanurzony. Jest tu więc Jezus żyjący w nich i ich nowe życie całe i życie wiary w Syna Bożego, który ich umiłował i wydał samego siebie za nich. I kiedy tak widzimy to, to pytanie jest, jeżeli tam jest ukrzyżowany Chrystus i Paweł widzi tam siebie w Nim, bo rozumie, że On umarł za Niego. Galacjanie widzą to bardzo wyraźnie. Pytanie brzmi, czy my to widzimy? I jaki to ma wpływ na nasze życie? Ponieważ patrzenie na ten obraz, wiecie, nie może być tylko takim podziwianiem w galerii obrazu. Ponieważ z tego płynie moc. Z tego płynie życie. Czasami ludzie klęczą przed krucyfiksem i widzą postać Chrystusa cierpiącego. Ale pytanie jest, czemu On cierpi? Dlaczego umiera? I co z tego? Czy z tego płynie jakaś moc? Czy ta ofiara rzeczywiście oddziaływuje? I kiedy Paweł ustawia tak Galacjan i my stoimy razem z nimi i widzimy siebie w tej ofierze, będąc wdzięcznymi, że Jezus zrobił to w nasze miejsce, ale tak naprawdę musimy dostrzec tam siebie, że Jezus umierał za mnie, że to były moje winy, to były moje grzechy, to była moja nieprawość, ale Jezus umarł w moje miejsce. To Paweł zadaje kolejne pytanie. Właściwie zadaje pytanie. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha Świętego, czy przez słuchanie z wiarą? Apostoł Paweł odsyła ich do swojego, do ich nawrócenia, do nowego narodzenia. Odsyła ich i mówi, proszę, wspomnijcie, jak to się dokonało. I myślę, że jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy przeżyli nawrócenie i nowe narodzenie, to każdy z nas, jeżeli opowie, jak to się odbyło, to prawdopodobnie będą to bardzo podobne opowieści. Nie dlatego, że powtarzamy zasłyszaną jedną historię, tylko ponieważ odbywa się to bardzo podobnie, a przynajmniej są pewne charakterystyczne rzeczy. Nikt z nas nie przyszedł pod krzyż z poczuciem godności. Słuchajcie, że przyszliśmy z listą naszych osiągnięć i powiedzieliśmy, Boże, oto zobacz, ja po prostu zasługuję na usprawiedliwienie, ponieważ tu są moje dokonania. Nikt z nas. Raczej przyszliśmy pod krzyż z listą naszych, długą listą naszych grzechów, które są następstwem upadłej naszej natury, tego, że my po prostu jesteśmy grzesznikami. To nie chodzi o to, że my możemy przestać nimi być. My po prostu z natury byliśmy dziećmi gniewu. Byliśmy grzesznikami. Z natury. I ten moment, kiedy przyszliśmy pod krzyż, bo ktoś nam opowiadał Ewangelię, to był moment, kiedy my zostaliśmy zachęceni przez tego kogoś, by wyznać nasze winy, a nie imponować Bogu. Byliśmy tam skruszeni, byliśmy tam, wiecie, absolutnie złamani. Nie to, że ktoś nas złamał, my po prostu upadliśmy na kolana i zaczęliśmy wyznawać. I wyznawaliśmy. I nie kryliśmy. Po prostu to był ten moment prawdy uwalniający, kiedy wyznawaliśmy swoje grzechy i wiedzieliśmy, że one płyną na krzyż. Że Jezus właśnie po to umiera, aby wziąć na siebie wszystkie nasze winy, te, które się dokonały do tego momentu, momentu naszego nawrócenia, ale również zapłacił za to wszystko, co się jeszcze wydarzy. I myślę, że dobrze pamiętamy ten moment. Doświadczenia pierwszy raz w życiu łaski Bożej. Wybaczono. Twoje grzechy nie będą już więcej wspomniane. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak Bóg oddalił od nas występki nasze. Obmyto. Nie tylko wybaczono, ale obmyto, oczyszczono. Ten człowiek zbrukany, brudny, niegodziwy, po raz pierwszy jest naprawdę czysty. Po raz pierwszy nie śmierdzi grzechem. Ale więcej. Ta ofiara według apostoła Pawła, ona również uzdalnia potem nas do tego, aby prowadzić życie sprawiedliwe. Kiedy pokładamy nadzieję swoją w Chrystusie. Kiedy pokładamy nadzieję swoją w Chrystusie. To było potężne wydarzenie, jeżeli tylko go doświadczyliśmy, nawróciliśmy się, nasze nowe narodzenie pod krzyżem Jezusa. Eksplozja odrodzonego ducha. Ducha, który był martwy, który był absolutnie zamknięty na relacje z Bogiem, teraz odrodzony. Eksplozja radości, wiary, euforii. Pamiętacie to? Ja pamiętam. pragnienie czystego życia, pragnienie robienia kroku wiary, wypełnienia Bożej woli. Pamiętacie to? Wydawało się, że wszystko jest możliwe. Do momentu, aż jakiś ugruntowany brat czy siostra przyszli i powiedzieli, to wiesz, spokojnie. Spokojnie, to tak nie ma tak po prostu, wiesz, cały czas w obłokach. Zejdź na ziemię, człowieku. Rozłóż siły, prawda? Po prostu ten moment tej euforii, rzeczywiście tego nowego życia. Dlatego Paweł, nie przebierając w słowach, pyta ich. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu. Rozpoczęliście dobrze. Rozpoczęliście z właściwego miejsca. Rozpoczęliście we właściwy sposób. A teraz na ciele kończycie? Było tak głęboko, a teraz ślizgacie się po tym, co zewnętrzne? Opieracie się nie na duchu, ale na tych wątłych, zależnych ludzkich siłach, które są po prostu kończące się, które są ograniczone. W duchu zaczęliście. Jest ten obraz, pamiętacie, mówiliśmy zaczynać i kończyć, czyli obraz składanych ofiar, gdzie rozpoczęli w duchu, rozpoczęli od tej wewnętrznej, głębokiej przemiany, rozpoczęli od tego, jak Bóg chciał, można powiedzieć, od najgłębszego sensu. A teraz kończą to piękne dzieło, mówiąc o tym, co śmiertelne, co takie słabe, co takie warunkowe, co takie skażone. Paweł mówi, czy naprawdę nie rozumiecie, jaka jest różnica prawdziwego, autentycznego, głębokiego życia z Bogiem i po prostu takiej powierzchownej religijności, więzi z Bogiem, która przemienia, i takiego polegania na sobie i na własnych dokonaniach. Nie widzicie różnicy? No nie wierzę. Różnica jest ogromna. Różnica jest kolosalna. I dlatego Paweł mówi, jeżeli pójdziecie w tą stronę, zostaniecie w tym miejscu, te wszystkie liczne doznania, czyli autentyczne akty Bożego działania, pójdą na marne. Pójdą na marne. I wiecie, to jest smutny widok, kiedy się widzi chrześcijanina, który zaczął w gorliwości, a dzisiaj ma puste oczy, jest wyjałowiony. Nie ma żadnych pragnień, nie ma żadnych dążeń. On po prostu przychodzi do kościoła, siada w ławce, odbębni nabożeństwo, pójdzie do domu i zupa mu lepiej smakuje niż ten czas. Jak można zamienić ten szczególny rodzaj relacji, więzi z Bogiem Ojcem i Synem na to, co ludzkie, warunkowe, ograniczone, skażone, słabe, mdłe, bezsilne? No ktoś musiał was zwieść, po prostu mówi apostoł Paweł. Ktoś was omamił. Będzie potem wspominał tą ich niezwykłą szczęśliwość. Pamiętacie, mówiliśmy. Co pozostało po tym? Energia, moc odrodzonego ducha, a zawodność i słabość cielesności. Czy naprawdę człowiek ma dylemat, co wybrać? I potem znowu, mając przed oczyma Galacjan 2:20 i widząc wyraźnie Chrystusa ukrzyżowanego, mnie z Nim, w Nim, mnie żyjącego, ale tak naprawdę nie żyjącego mnie, ale Chrystusa żyjącego we mnie, Paweł, każąc nam patrzeć na ten obraz, mówi, czy ten, który umarł za ciebie, czy ten, który żyje w tobie, daje ci ducha, daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? I pamiętacie? Tutaj dosyć ważne jest słowo, który daje wam ducha. Ponieważ tu jest taka ilustracja. Nie stać nas na ten chór. Nie stać nas na występ tej grupy teatralnej. Ale pojawia się ktoś, kto pokrywa koszty, aby to, co piękne, mogło się wykonać. To właśnie był Jezus. Jego ofiara na krzyżu zapłaciła wszystko, aby Boże dzieło w naszym życiu, wszystkie Boże cuda się dokonały. Wszystkie Boże cuda się dokonały. I pytanie jest, czy kiedykolwiek, mówi Paweł, przyszliście do Jezusa w modlitwie, powiedzieliście: Panie, 30 lat żyję dla Ciebie. Co tydzień otwieram te drzwi i zamykam, żeby ludzie mogli wchodzić. Modlę się 3 razy dziennie, a w ciągu dnia czytam 4 rozdziały Pisma Świętego. Kiedy przechodzę przez jezdnię, zawsze przeprowadzam staruszkę, a po nabożeństwie odwożę kogoś z seniorów do domu. Czy, Panie, mógłbyś dokonać cudu dla mnie? Paweł się pyta, czy dlatego Bóg czyni cuda w waszym życiu? Cały czas czyni, czy dlatego? Mówi, nie dlatego czyni. Nie dlatego czyni, lecz czyni, ponieważ pokładacie nadzieję swoją w Jezusie Chrystusie. I wiecie, czym jest krzyż, co płynie z tej ofiary, co ona spowodowała, jaką przychylność między wami i Bogiem, jak zmieniła wasze położenie przed Bogiem, określając nowy rodzaj relacji, synostwa, o czym będzie mowa później, dzisiaj o tym już nie będziemy mówili. I znowu rozumiecie, że jeżeli Bóg, jeżeli Jezus chce uczynić cud, a cuda to są, w tym słowie mieści się wszystko, mieści się i uzdrowienie, mieści się wszelkie takie potężne Boże działanie na rzecz naszej przemiany wewnętrznej, uczynienia nowej rzeczy, to Bóg chce to uczynić tylko ze względu na to, że pokładamy ufność w tej ofierze, która dla Niego jest bezcenna. To jest ofiara Jego Syna Jezusa Chrystusa. Oto powód, jedyna podstawa, o którą pyta apostoł Paweł Galacjan, na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Otóż, kiedy ja patrzę na ten obraz Galacjan 2:20, widzę, że Bóg chce mnie ratować. Widzę, że to jest Jego natura, że On pragnie udzielać z siebie tym, którzy pokładają nadzieję swoją w Nim. I teraz zobaczymy to. Zobaczymy. Może najpierw zobaczmy, czy my mamy w ogóle prawo w ten sposób odbierać krzyż, dobrze? Chcę powiedzieć, 3 miejsca pokażemy dzisiaj, że Jezus, mówiąc o swojej śmierci, naprowadza was nas właśnie na takie patrzenie na krzyż, na Jego zastępczą śmierć. Potem pokażemy, jak Mateusz komentuje to, co on robił, pokazując nam wymierne znaczenie krzyża. W końcu pokażemy, jak apostoł Piotr, który potem, pamiętacie, podał prawicę swoją apostołowi Pawłowi na znak zgody rozumienia Ewangelii, że on również tak rozumiał Ewangelię. A co Jezus mówi do Nikodema? Mówi o tym, że to, o czym on mówi, nie jest od człowieka, jest z nieba. I apostoł Paweł dokładnie to samo mówi. Moja Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, ale boskiego. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I potem przychodzi bardzo konkretnie. Nie ma innego ratunku od skażenia i zabójczej mocy grzechu, jak tylko wywyższony Syn Boży, wywyższony na krzyżu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, widzicie element wiary, słuchania z wiarą? Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I potem czytamy dalej o naturze Boga, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg jest tym, który ratuje, ale Bóg ratuje, wskazując drogę. No nie ma tak, że ty przyjdziesz i będziesz po prostu korzystał z Bożego ratunku na własnych zasadach. Jedyną drogą ratunku i wyciągniętą ręką jest krzyż Jezusa Chrystusa. Tak? Nie ma różnych dróg. jest jedynie przez krzyż, przez Golgotę. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, dlatego pod krzyżem nie czuliśmy się potępieni, bo nie byliśmy tam sądzeni. Jezus został osądzony, poniósł całą tą hańbę związaną z wyznaniem winy. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czy to jest jakieś wymierne patrzenie na krzyż? Konkretna rzecz? Słuchajcie, czy my, kiedy myślimy o krzyżu, to mamy takie przełożenie, że to jestem ja w tym, po to, abym doświadczał pełni błogosławieństwa Bożego? Ale idźmy dalej. Mateusza 8, 14, 17. Mateusz, pisząc o tym, jak Jezus uzdrawia teściową Piotra, dobrze myślę? Tak. I później, dokonując jeszcze innych cudów, bo pamiętacie, Paweł pyta ich, czy ten Jezus, on dokonuje tych cudów, dlatego że wypełniacie uczynki zakonu, czy przez, z powodu tego, że słuchacie z wiarą. Mateusz opisuje wydarzenie i zobaczcie, jakie komentuje. Gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce. No i teraz popatrzcie na tę sytuację. Jak myśli Jezus? A więc jak myśli Ojciec? Dotknął się ręki jej. Po co? I ustąpiła gorączka. Ona zaś wstała i posługiwała mu. Jeden aspekt, ten podstawowy, fizyczny, tak? Uzdrowiona osoba wraca do życia. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli tutaj ten wymiar duchowy. Kiedy Jezus przychodzi, widzi nas z naszej nędzy, dotyka nas, uzdrawia wszelką ohydę i sprawia, że możemy powstać i usługiwać Mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, On wypędzał duchy słowem, uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, 53 rozdział. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. I słuchajcie, ja słyszałem już takie komentarze dotyczące Izajasza 53 rozdziału, że tam nie ma nic na temat uzdrowienia fizycznego. Chcę ci powiedzieć, to jest kłamstwo. Ponieważ Mateusz komentuje, że w Izajaszu 53 jest zawarta obietnica uzdrowienia fizycznego i duchowego. Uzdrowienia kompleksowego człowieka. Kompleksowe uzdrowienie człowieka. I widzimy to wyraźnie w komentarzu Mateusza. Więc kiedy patrzysz na krzyż, możesz podejść z nadzieją, bo tam jest ratunek na wszystko dla ciebie. Na wszystko. Absolutnie na wszystko. Ponieważ z krzyża płynie Boża miłość do człowieka. Z krzyża. To jest ten rurociąg Bożej miłości. I w końcu 1 Piotra 2, 21, 25. Zobaczcie, co pisze Piotr. Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Bracia i siostry, czy my potrafimy z tego czerpać? Bo to jest powiedziane, one uleczyły nas. Kiedy my tego nie widzimy w swoim życiu, tak jak w pewnym momencie Galacjanie nie widzieli w swoim życiu, to nie jest powód, by porzucić nadzieję, tylko z wiarą oczekiwać. Powiemy o tym w przyszłości, jak Bóg pozwoli. Jak Abraham, ojciec wiary. Gdy miał 75 lat, otrzymał obietnicę, a kiedy się obietnica spełniła? Gdy miał 100 lat. A my porzucamy czasami nadzieję po tygodniu, po miesiącu, po roku, tłumacząc sobie to w jakiś sposób. Lecz błogosławieni są ci, którzy pokładają nadzieję swoją w Jezusie ustawicznie. Ustawicznie. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czy wiecie, do którego fragmentu wszystkie te teksty się odnosiły? Do Izajasza. 53 rozdział. Otwórzmy proszę teraz. Izajasza 53 rozdział. I chciałbym, żebyśmy poszukali, bo ktoś mówi, wiem, że niektórzy mówią, że to nie jest fragment o Jezusie cierpiącym. Znaczy, tu nie ma Mesjasza cierpiącego. Jest. Ponieważ o tym mówi nam Jezus, mówi nam Paweł, mówi nam Piotr, a to jest bezpośrednio ze źródła przekazane. Izajasza 53 rozdział. Przeczytajmy proszę. Nie będziemy już czytali całego rozdziału, chociaż do tego zachęcam w domu. Ale chciałbym, znając ten fragment, żebyśmy tylko przeczytali wersety 4, 5 i 6, zgoda? I proszę, zobacz tam Jezusa i proszę, zobacz tam siebie. A jeżeli możesz powiedzieć, tam nie ma mnie, ponieważ ja nigdy nie zaufałem Jezusowi, to chcę ci powiedzieć, że powinieneś zrobić to jak najszybciej. Bo chrześcijaństwo bez tego połączenia jest jakąś groteską. Jest mówieniem o rzeczach, które wydarzyły się komuś, a nie mi. Izajasza 53:4. Lecz On nasze choroby nosił. Jezus nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. To tak jak my czasami wyciągamy mylne wnioski, że to Bóg nas karze. Bóg nas umęcza. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Dlatego, kiedy przychodzisz pod krzyż, to nie jest tylko, wiesz, miejsce, gdzie powinieneś płakać, bo to jest wzruszające, ale jest to miejsce, od którego Bóg chce, aby płynęło do ciebie wszystko, co jest potrzebne, byś żył duchowo, byś żył w obfitości. Przebaczenie. Oczyszczenie, uzdrowienie. I kiedy stajesz pod krzyżem, wtedy to ma sens, bo inaczej po prostu oglądasz jakiś akt muzealny i po prostu wzruszasz się duszewnie, cieleśnie. Ale ty masz go czytać duchowo. A to jest dynamit, to jest eksplozja Bożej miłości i mocy dla tego, kto uwierzy. Bracia i siostry, w tym miejscu chciałbym, żebyśmy przerwali. Czy potrafimy słuchać z wiarą, o czym Bóg przemawia do nas na temat krzyża? Czy patrzymy z wiarą na krzyż i rozumiemy, że stąd płynie wszystko, co Bóg ma dla nas? Jak Bóg pozwoli, powiemy o tym, że ten krzyż zdjął z nas przekleństwo. Abyśmy byli w pełni błogosławieni, to jest potem powiedziane o Abrahamie. Ale my dzisiaj skupmy się tylko na krzyżu. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Chrystus umarł za mnie, ponieważ ja w to uwierzyłem, przyjąłem to jako dar, czy nadal to jeszcze się nie odnosi do mojego życia, ponieważ ja nigdy nie położyłem nadziei swojej w tym i nie wytrwałem w tej nadziei, bo tu chodzi o wytrwałość w nadziei. Słuchajmy z wiarą. Słuchajmy tego pięknego poselstwa o krzyżu. On cierpiał dla naszego zbawienia. Ta śmierć ma sens wtedy, kiedy my jesteśmy zbawiani, kiedy my jesteśmy ratowani, kiedy my jesteśmy podnoszeni. Wiecie, jakie to jest, może być deprymujące i smutne, kiedy człowiek podchodzi pod krzyż i odchodzi niepodniesiony, nienawodniony, wyschnięty, pokonany spod krzyża. Tak nie może być. Tak nie może być. Gdy będziemy dzisiaj wspominali śmierć Jezusa, będziemy jedli ten chleb, tam znowu jest ten sam obraz. Jego ciało wydane za nas. Nowe przymierze we krwi Jego, które czyni nas dziećmi Boga. To naprawdę zmienia nasze położenie. Już nie jesteśmy niewolnikami, ale jesteśmy dziećmi umiłowanymi. Słuchaj z wiarą przesłania o krzyżu. Amen. Zapraszam do modlitwy.